Ludzie byli zagubieni w dosłownym znaczeniu słowa. Jakby człowieka zapytano o dokumenty, on sięgnie do kieszeni, ale nie odnajdzie ani kieszeni, ani palta, ani pamięci o tym, gdzie to wszystko się podziało. Nie zamierzali szukać u siebie nawzajem współczucia, jakby domyślając się, że sąsiad jest w stanie podobnego samozatracenia, które odczuwali w sobie. Możliwe, że gdyby wiedzieli o areszcie wcześniej, ktoś z nich zdobyłby się na męstwo i wolę sprzeciwu. Ale w tej sytuacji, gdy wychodzisz z pociągu i widzisz wskazujący na ciebie palec żołnierza, to było coś więcej niż być po prostu wziętym z zaskoczenia. Złowieszcza kpina nad losem jako takim i nad każdym konkretnym losem w szczególności. Życie aresztowanych załamało się w takim codziennym, niczym nie wyróżniającym się momencie, że jeden kontrast między zdarzeniem aresztu pochłaniającym człowieka w całości, a tym, że ono nie było ogniwem w żadnym łańcuchu zdarzeń, nie było w żaden sposób odgórnie ustalone i przygotowane, a wydarzyło się z niczego, bez żadnej przyczyny, bez podstaw. Tylko ten jeden kontrast przekreślił osobisty los jako taki. Tam, gdzie odbierano zegarki, stał ostatni z aresztowanych. Tą samą drogą szedł w stronę eszelonu maszynista z pomocnikiem i palaczem. Odprowadzali ich żołnierze. I teraz wiedziałem, ta wiedza była jakby wmontowana w sen, ale nie od razu się ujawniła, że ten aresztowany to młodszy brat maszynisty i że dawno się nie widzieli. I po przyjeździe do miasta młodszy brat nie miał zegarka i konwojenci przeszukiwali go dłużej niż innych, podejrzewając, że go schował. Chciał zrobić niespodziankę starszemu, pukając rano do jego drzwi. Z ostatniego listu wiedział, że bratu przyznano krótki urlop. Maszynista szedł w stronę swojej lokomotywy. Poderwano go o północy, aby zastąpił chorego towarzysza. Był zły. Kołnierzyk wrzynał mu się w szyję i czekał na moment, aż będzie mógł zdjąć w kabinie mundur i założyć zwykły sweter. Konwojenci odwrócili młodszego brata twarzą do ściany, wciąż przeszukując kieszenie. Lokomotywa manewrowa na torach zagwizdała i ruszyła do tyłu. Przyciągnęła uwagę maszynisty i dwaj bracia nie zobaczyli się. Maszynista wszedł do kabiny, zrzucił mundur i gdy naciągał przez głowę sweter, jego brata poprowadzono obok lokomotywy do tiepłuszek. Nawet we śnie zdumiała mnie ta codzienność, lekkość, z którą doszło do tego nie spotkania. Wydarzenia unikały połączenia jedno z drugim, istniały rozdzielnie, bez związku, i to, co mogło stać się tragedią, w fatalnym momencie brat rozpoznał brata, nie stało się nią. Ważny punkt, w którym rozrywa się ślepa przyczynowość i człowiek osiąga absolutne pole widzenia w odniesieniu do siebie i własnego losu. Dostrzega dramatyczny sens całego kosmosu owego przeznaczenia. To olśnienie czyni z tragedii tragedię, objawienie bytu. A gdy byt nie objawia się człowiekowi lub nie jest zdolny przyjąć tego objawienia, pozostają tylko beznadziejne męki i cierpienia. Wiedziałem, że maszynista nigdy się nie dowie, kogo wiózł w aresztanckim wagonie. Jego brat skazany na zesłanie do miejsca, gdzie protokoły posiedzeń Komitetu Rejonowego sporządzano na korze brzozowej, gdzie papier był cenniejszy niż gwoździe, już nigdy nie wyślę wieści o sobie.